Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, to wciąż 16 dzień czerwca 2026 roku, godzina 21.04, a właściwie to już prawie 5. Przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a naszym gościem tego wieczoru jest pani profesor doktor habilitowana Iwona Jakubowska-Branicka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Pani profesor wykłada w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych właśnie tej uczelni warszawskiej i kieruje tam Katedrą Historii, Idei i Antropologii Kulturowej, a zajmuje się badawczo między innymi jako socjolog pieniędzmi, a właściwie tym, jak my gospodarujemy tymi pieniędzmi. Jednym z wątków badanych przez panią profesor są tak zwane chwilówki. I od nich zaczniemy, być może na nich też skończymy. Pani bada te szybkie pożyczki wielowymiarowo i bada ich ciemne i jasne strony. Czy tak na razie tytułem wstępu można powiedzieć, że chwilówki, szybkie pożyczki mają również jasne strony?
Tak, oczywiście, że mają jasne strony, ale jak woli formalności powiem, że w 2016 roku kierowałam grantem NCN, który był zatytułowany Dlaczego paraformalność działa? Dyfuzja chwilówki w Polsce. I większość wyników danych, którymi podzielę się z państwem, to są właśnie dane uzyskane w trakcie tego badania. Te dane są bardzo interesujące. No tak, i tak jak pan redaktor powiedział, no tutaj wyczułam wątpienie. Tak, oczywiście, chwilówki mają swoje jasne strony.
Zapytałem, bo my częściej słyszymy o ciemnych stronach.
Tak, oczywiście słyszymy o ciemnych stronach chwilówek. Natomiast to, no dobrze, to tutaj właściwie jest już ten moment, w którym można by się wdać w opowieść o chwilówkach, o całym tym systemie. Otóż do momentu, kiedy zostały wprowadzone silniejsze obostrzenia dotyczące osób, które są uprawnione do brania chwilówek, firmy pożyczkowe były właściwie jedynym legalnym źródłem, uwaga, legalnym źródłem, z którego mogły korzystać osoby, które nie miały zdolności, tak zwanej zdolności kredytowej, czyli które nie mogły korzystać z kredytów branych w bankach. I to jest bardzo istotny, i to jest bardzo istotny wątek całej opowieści, dlatego że no właśnie, osoby, które wykluczone były z sektora finansowego, z sektora bankowego, mogły korzystać z chwilówek, tak zwanych. Około 2015-16 roku zaczęto wprowadzać regulacje rynku pożyczek pozabankowych i te regulacje doprowadziły w efekcie do dalszego wykluczenia tych osób, które mogły legalnie brać pożyczki w tym sektorze pozabankowym. Mhm. Więc tutaj mówimy o plusach tego systemu, prawda?
No właśnie.
Czyli, no właśnie, bo to jest ten proces wykluczania osób, które nie mają zdolności kredytowej. Jeżeli no tak, ten proces wykluczania pójdzie zbyt daleko, to pozbawimy osoby, które nie mają zdolności kredytowej, w ogóle możliwości legalnego zaciągania pożyczek.
Czyli wynika z tego, że owe szybkie pożyczki, tak zwane chwilówki, one bywają dla wielu osób jedynym dostępnym ratunkiem
legalnym,
finansowym, tak?
Legalnym.
Legalnym, to słowo jest ważne.
Ratunkiem, to jest bardzo ważne słowo. No bo jeżeli ten proces wykluczenia pójdzie dalej, prawda, no to cóż takim osobom pozostanie? jakie źródła zaciągania pożyczek. No, szara strefa, prawda? No właśnie, tutaj myśmy zadali pytanie, no co, jeżeli nie będą takie osoby mogły brać kredytu w banku, pożyczki w banku, chwilówki w firmie pożyczkowej, no to cóż im pozostanie? Pożyczka od znajomych, od rodziny? No, zastaw bądź pożyczka w Lombardzie. To jest zupełnie osobny temat, bardzo ciekawy. Mm-hmm. No i co? No i szara strefa tak zwana.
Pani profesor, czyli nad tym całym naszym wywodem wisi takie właściwie założenie, że każdy człowiek powinien mieć prawo do legalnej pożyczki, no właśnie, bankowej?
No, bankowej bądź w systemie pozabankowym, prawda? No bo rynek firm pożyczkowych to jest system pozabankowy.
Ale możliwość instytucjonalnego pożyczenia pieniędzy będziemy tutaj w tej rozmowie naszej uważali za takie właściwie prawo człowieka, tak? Do tego. Powinien mieć człowiek takie prawo.
Że taką możliwość powinien mieć każdy, kto ma taką potrzebę. A później sobie o cieniach też porozmawiamy oczywiście, prawda? Mhm. Natomiast w tej chwili mówimy o tym, jaką funkcję spełniają firmy pożyczkowe.
To odnieśmy się teraz cały czas w kontekście chwilówek do obecnej sytuacji, bo otóż według Biura Informacji Kredytowej, czyli tak zwanego BIK-u, czyli rejestru, który gromadzi dane o naszych kredytach i pożyczkach, oraz według Biura Informacji Gospodarczej, czyli BIG-u, rejestr to jest z kolei, w którym znajdą się informacje o nieopłaconych rachunkach, fakturach, tych takich właśnie za prąd, telefon, także alimenty są w tym ujęte. Otóż w pierwszym kwartale tego roku zaległe długi konsumentów znowu rosły i w ciągu 3 miesięcy zwiększyły się o blisko 139 milionów złotych, by osiągnąć pułap 81,5 miliarda złotych. Łączna wartość zaległych zobowiązań Polaków, które widać właśnie w BIG-u i BIK-u, przekroczyła 81,5 miliarda złotych. I dalej czytamy, że to są dane GUS-u, największe problemy ze spłatą zobowiązań, dane GUS-u w oparciu o BIG i BIG, dotykają grupę osób w wieku 35-44 lat. Ponad 600 tysięcy niesolidnych dłużników. I tutaj też przybywa w tej grupie najwięcej bezrobotnych według danych, które mamy. I chcę panią zapytać, jak taka sytuacja może wpłynąć właśnie na rynek chwilówek?
Dobrze, ale to spróbujmy uporządkować problem, dlatego że pan redaktor przytoczył dane dotyczące dłużników, czyli ilu ludzi ma zaległe zobowiązania. No ja myślę, że to nie tylko ci, którzy nie mają funduszy, żeby te zaległe zobowiązania zrealizować, ale również ci, którzy z różnych powodów innych nie robią tego. No bo no z naszej wiedzy wynika, że to, że niektórzy nie płacą alimentów, no to niekoniecznie jest przyczyną jest ich ubóstwo,
no
prawda?
Tak.
Mhm. Tylko jakieś takie zupełnie inne mechanizmy tutaj działają. Natomiast ja sięgnęłam do raportu przygotowanego przez Konferencję Firm Pożyczkowych za rok 2024, raportu dotyczącego rynku pożyczek pozabankowych za 2024 rok w stosunku do 2023 roku o 2,3% wzrosła liczba klientów obsługiwanych przez instytucje pożyczkowe w Polsce. Coraz częściej decydują się te osoby na zaciąganie zobowiązań, ten czas nie przekracza, takie krótkie pożyczki do 3 miesięcy. Najczęściej są to te pożyczki krótkoterminowe, czytam teraz, jak wynika z danych, instytucje pożyczkowe udzieliły w 2024 roku 2,24 miliona pożyczek w kwocie, uwaga, ponad 8 miliardów złotych. Sięgając dalej do danych, Firmy pożyczkowe obsługiwały ponad milion klientów w ciągu tego 24 roku. I teraz tak, pan redaktor powiedział o takiej średniej wieku, tam około 30-40 lat. To ja myślę, że w tym momencie warto powiedzieć, że tak naprawdę, ale to później przejdę do tych danych z badań z 2016 roku, ale z innych danych też wynika, że są jakby dwa typy klientów firm pożyczkowych.
Oczywiście mówiąc,
Jedna
firma
grupa,
pożyczkowa, mamy na myśli właśnie te nie banki, tylko
tak,
te właśnie chwilówki.
chwilówki, firmy pożyczkowe, czyli chwilówki. Jedna grupa, zdecydowanie największa, no to jest grupa tych ludzi, którzy rzeczywiście nie mają zdolności kredytowej, są w sytuacji niedostatku ekonomicznego zdecydowanie i oni korzystają z usług firm pożyczkowych po prostu po to, żeby zaspokoić bieżące potrzeby. Natomiast jest jeszcze inna grupa klientów firm pożyczkowych, to są młodzi ludzie, którzy zaciągają pożyczki po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby bieżące, związane z prestiżem, życiem towarzyskim, prawda, nie wiem, nowy iPad, prawda, wypad na krótkie wakacje. I to jest ta grupa ludzi, którzy często nie spłacają tych pożyczek, bo nie mają z czego. Bo oni zaciągają, znaczy często te pożyczki, nie mają z czego ich spłacić, więc zaczyna się proces rolowania pożyczek. I te zadłużenia dochodzą do jakichś ogromnych kwot. I to już nie są ci, prawda, którzy cierpią, znaczy już ostatecznie cierpią niedostatek, ale wynikający z braku rozsądku, powiedzmy w ten sposób. Natomiast niekoniecznie właśnie z potrzeby życiowej, prawda, w punkcie wyjścia. I to jest zupełnie osobny problem.
I oczywiście tutaj nasuwa się pytanie, czy w takim razie rzeczywiście tym firmom pożyczkowym opłaca się takie pożyczki udzielać? No bo skoro ktoś już podpadł, że tak powiem, systemowi i okazuje się, że może dalej brać, bierze na spłacanie tego, co wcześniej nie spłacił, no to on już jest właściwie w systemie widoczny, że to jest taki klient.
No firmom pożyczkowym niewątpliwie się to opłaca. Z tego żyją, prawda? I z tego mają dochód. Natomiast, no właśnie, jednak ta największa grupa pożyczkobiorców to są ci, którzy cierpią niedostatek. Czyli to jest tak, mamy proces wykluczenia ekonomicznego, prawda? Ten proces wykluczenia ekonomicznego przekłada się na proces wykluczenia bankowego, czyli nie mogą te osoby korzystać z pożyczek bankowych, ale to się również przekłada na wykluczenie prawne. Bo ku mojemu zdumieniu dowiedziałam się, bo ja myślałam w swojej, nie wiem, naiwności chyba jednak powiem, że te osoby, które w pewnym momencie zaczynają być wykorzystywane przez firmy pożyczkowe, bo tak się dzieje, to jest ten proces rolowania pożyczek, czyli prawda, firma namawia, żeby wziąć kolejną pożyczkę po to, żeby spłacić poprzednią pożyczkę i tak to się toczy i to właściwie nie ma końca. Ja myślałam, że te osoby skarżą firmy pożyczkowe do sądu. No właśnie z tego powodu, że te firmy pożyczkowe jakoś się już nie powinny uczciwie, bo to jest zgodne właściwie z przepisami, nic tam się nie dzieje poza prawnego. Tymczasem ja dowiedziałam się od kolegi, który robił takie badania, już teraz profesora Grochowskiego, że to jest odwrotnie, że to firmy pożyczkowe skarżą pożyczkobiorców za to, że nie spłacają pożyczek. I ci nieszczęśni pożyczkobiorcy, ci, którzy cierpią rzeczywiście niedostatek, albo ci, którzy sami wpędzili się w taką sytuację, to oni jeszcze muszą koszty sądowe pokryć. I to już jest rzeczywiście sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna. Także mówimy tutaj na pewne podsumowanie tego wątku, myślę. Czyli tak, z jednej strony powiedziałabym, że te firmy pożyczkowe, które, znaczy jeżeli będzie przeregulowanie tak zwane, prawda, i zupełne wykluczenie osób, które cierpią niedostatek, które mają złą sytuację ekonomiczną, no to będzie skazanie tej grupy osób na, no na, no na taką szarą strefę po prostu, która oczywiście, jak jest popyt, to jest podaż, prawda? Która oczywiście jakaś lichwa po prostu będzie, to się tak rozwinie. A być może już się rozwija, tego nie wiem. I to jest ta jasna strona firm pożyczkowych. One zaspokajają, no pewien, obsługują jakby pewien bardzo ważny, pewno obszar społeczny.
Tak.
Natomiast ciemna strona jest taka, no, że dochodzi do tego rolowania pożyczek i są jeszcze inne ciemne strony, o których za chwilę tak.
Tak, to o tych ciemnych stronach po pierwszej piosence porozmawiamy, ale ja jeszcze ten wątek kończąc bym zapytał, tak, wrócę do tego pytania, które już postawiłem. Dlaczego w takim razie, no bo często tutaj mówimy też w tym przypadku o tych tak zwanych spiralach finansowych, że ktoś bierze pożyczkę na spłatę pożyczki i właśnie często bierze w firmie tej tak zwanej pożyczkowej, szybką pożyczkę.
Tak.
I teraz pytanie, no dlaczego firma, powiedziała pani, że to się opłaca firmie pożyczkowej. Naprawdę się opłaca dać kredyt komuś, kto bierze po to, żeby spłacić inny kredyt?
No, to jest bardzo wysoki procent. Bardzo wysokie oprocentowanie takich pożyczek. Przepraszam, nie sprawdziłam, nie wiem, jakie jest w
ale
tej
to,
chwili.
Ale rozumiem, że tutaj...
Jest to niewątpliwie korzystne dla firm pożyczkowych.
Nawet jeżeli będą miały świadomość, że skoro ten człowiek już ma jakiś problem i prawdopodobnie
tak.
z moją pożyczką też będzie miał problem, to i tak mi się opłaca na tym wysokim
tak.
procencie mu to dać.
Tak. Niewątpliwie tak jest.
Dobrze. W takim razie za chwilę o ciemnych stronach, nie tylko tej groźbie wpadnięcia w spiralę pożyczkową, ale przedtem jedna z trzech wybranych przez panią profesor piosenek. Ja tutaj powiem, że taka zależność tytułu z tematem jest 1:1.
Starałam się jak mogłam.
Jako pierwszą proponuję pani piosenkę i zaznaczyła pani, żeby to było koniecznie wykonanie oryginalne, czyli z filmu Skrzypek na dachu, If I Were a Rich Man. No, zapytam dlaczego.
A dlatego, że tu jest takie marzenie. If I were a rich man, prawda, co bym zrobił, jakbym był bogaty? No proste rzeczy bym zrobił, prawda? No, że on tam nie chce niczego wielkiego. On tam po prostu jakieś marzenie podstawowe, powiedziałabym.
Czyli właściwie ta piosenka opowiada o filozofii każdego, kto bierze pożyczkę, można powiedzieć.
Nie tak.
No to słuchamy.
Może bym na wakacje pojechała wtedy, prawda? Może bym coś takiego zrobiła.
All day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big, tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each lovely will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidi-bidi rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I see my wife, my goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see
hair, putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in. Screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia. Posing problems that would cross a rabbi's eyes. He had a need, he had a dad, he had a dad. It won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. And that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, all day long, hey, bitty, bitty, bum. If I were a wealthy man, hey, you wouldn't have to work hard. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy
na antenie radia.
No właśnie, cóż by ci, panie Boże, szkodziło, prawda? Gdybym był bogaty, ale też, bo to jest takie relatywne bogactwo, prawda? Bo to, ale też nie powiem, że to są marzenia, no właśnie, bohater jest, no, nie jest zamożnym człowiekiem, mówiąc łagodnie, no ale przecież myślę, że większość z nas miała w życiu takie momenty, jak to by było pięknie mieć trochę pieniędzy, może byśmy mieszkanie bym sobie kupił, prawda? Może do tego mieszkania jakiś stolik bym sobie kupił, prawda? Czy coś? No przecież to jest dokładnie w tej konwencji. Więc stąd ta piosenka, już pominąwszy moje uwielbienie dla tego filmu i dla muzyki w tym filmie, prawda?
Socjolog profesor Iwona Jakubowska-Branicka z Uniwersytetu Warszawskiego jest naszym gościem. Słuchają państwo rozmowy Po Zachodzie na antenie Radia Poznań. Tak, a więc ta piosenka w zasadzie, można powiedzieć, opowiada także o nas, można powiedzieć, o wielu z nas. Powiedzieliśmy wcześniej, że szybkie pożyczki na wysoki procent, co trzeba zaznaczyć, są często ostatnią deską ratunku dla kogoś, kto potrzebuje pieniędzy, dla osób wykluczonych kredytowo. Czy wykluczenie kredytowe jest poważnym zjawiskiem w naszym kraju, pani profesor?
Nie podam dokładnych danych w tej chwili. To znaczy, nie umiem podać, jaki procent ludzi w tej chwili jest wykluczony kredytowo. Rzeczywiście nie sprawdziłam tego. Natomiast z danych z 2016 roku wynika, że około 10% wtedy nie miało zdolności kredytowej, co przekładało się na ponad, bo to akurat sprawdzałam przed naszą rozmową, czyli ponad 2 miliony ludzi w 2016 roku nie miało zdolności kredytowej. I nic na to nie możemy, no nie możemy oskarżać banków o to, że nie pożyczają pieniędzy ludziom, którzy nie mają zdolności kredytowej. Dlatego, no tak, że banki po prostu funkcjonują na takiej, a nie innej, na takiej, a nie innej zasadzie, więc tutaj absolutnie to, o czym mówię, nie jest w żadnym razie oskarżeniem systemu bankowego.
Ale czy samo to zjawisko jest groźne społecznie? Ja tutaj teraz tak na szybko sprawdzam w internecie i znajduję odpowiedź, że twarde wykluczenie bankowe według statystyk bazy dłużników obecnie może nawet obejmować 2,5 miliona osób.
No czyli to zbliżona liczba do tej, którą podałam z 2016 roku, bo tam było jakoś około 2 miliony 200. No to znaczy to niewątpliwie, znaczy ja myślę, że wyjściem to była Nagroda Nobla, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, w Indiach, prawda, system bezpiecznych, krótkich pożyczek dla tych wykluczonych finansowo. To znaczy to, co bym miała do zarzucenia firmom pożyczkowym, to teraz już mówimy o cieniach,
tak,
to by było to, że jest bardzo wysokie oprocentowanie.
Mhm.
I to jest tak wysokie oprocentowanie, które rzeczywiście które jest niebezpieczne, bo można bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. No ale z drugiej strony, i to będzie ta jasna strona, z drugiej strony, jeżeli ktoś bierze krótkoterminową pożyczkę i rzeczywiście rozsądnie gospodarzy, rozsądnie spłaca w terminie tę pożyczkę, to nie ma takiego niebezpieczeństwa. Ale to nie jest dobre wyjście. A ja powiem o jeszcze jednym zagrożeniu. O jednym z kilku. Znaczy, z mojego punktu widzenia bardzo niebezpieczne jest to, jeżeli pan redaktor idzie do banku i chce pan wziąć kredyt, to bank, wedle mojej wiedzy w każdym razie, zawsze, albo prawie zawsze dla bezpieczeństwa, oczekuje, jeżeli mamy współmałżonka, tego, żeby współmałżonek przyszedł, wyraził zgodę. To zabezpiecza rodzinę przed okropną sytuacją, kiedy jeden z członków tej rodziny zaciąga, no można wziąć pożyczkę do 25 tysięcy w firmach pożyczkowych. Nie ma przepływu informacji, więc taką pożyczkę można zaciągnąć w kilku firmach pożyczkowych, bo system pozabankowy nie ma tutaj i jasnego przepływu informacji. No i zdarza się, to są dramatyczne sytuacje, kiedy przychodzi komornik, prawda, i cała rodzina, mówiąc kolokwialnie, ląduje na bruku, jest zupełnie zdewastowana finansowo, a nikt o tym nie wiedział. Albo pożyczkobiorca umiera i mamy do czynienia z podobną sytuacją, kiedy cała rodzina jest obciążona. Ja myślę, że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo tutaj nie ma żadnej kontroli nad tym.
Czytam, że te firmy pozabankowo funkcjonujące zaczynają wykazywać drastyczny wzrost ostrożności, czego przejawem jest odrzucanie obecnie nawet do 80% wniosków o pożyczkę.
No bo sprawdzają BIK, prawda, czyli zdolność kredytową, ale to z kolei powoduje wykluczenie coraz większej rzeszy ludzi.
To, co pani profesor mówiła, że takie zagrożenie się pojawia wtedy, tak? Że ten człowiek już właściwie, co mu zostanie?
No, zostaje lichwa, prawda? Rodzina albo lichwa. No, to jest też bardzo społecznie ciekawy proces, bo ja przy zupełnie innej okazji sprawdzałam z osobami, z którymi współpracuję, ilość firm pożyczkowych i lombardów również w różnych rejonach Polski i okazało się, że Wschód Polski rządzi się, ten Wschód Polski, który ma inne tradycje, rządzi się troszeczkę innymi prawami, ale to są też takie wstępne badania, bo tam ludzie sobie częściej pożyczają pieniądze, nie wiem, sąsiedzi, sąsiadom, rodzina, czyli to taka społeczna bliskość, prawda, czyli taka pomoc wzajemna. I tam można pewnie, no przynajmniej tak wstępne dane wskazują na to, że tam prędzej można liczyć na to, że rodzina pomoże, czyli że jest jakaś większa integracja. Mhm. Natomiast im dalej na zachód, Ale to też oczywiście ma jakieś korzenie, prawda, w procesie historycznym, w tym, że po II wojnie światowej gdzieś tam się wymieszało wszystko, ludzie byli przesiedlani, nie ma takiej spójności społecznej. To jest bardzo ciekawe. No ja myślę, że ratunkiem byłyby, no właśnie, utworzenie systemu no pozabankowego dla ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowej, ale żeby te pożyczki krótkoterminowe były tańsze po prostu, ale żeby jednak uniknąć tej szarej strefy.
Pani profesor badała również, kto korzysta i na jakie cele, ale o tym może powiemy po drugiej piosence.
Liza Minnelli będzie, tak?
Tak, Liza Minnelli. No tu nie wiem, co tutaj.
No Forsa nakręca świat, prawda? I to będzie o tych młodych pożyczkobiorcach, którzy na iPhony pożyczają.
Na iPhony, tak jest. I na
krótkie wakacje.
I na sneakersy. I na sneakersy.
Na sneakersy, tak.
No to gramy z filmu Kabaret.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a pound, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you can't find a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure. Being poor.
Money, 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 money.
Do pieniędzy fenomenalnie wyśpiewali Liza Minnelli i Joel Grey. Piosenkę wybrała goszcząca w naszej audycji profesor Iwona Jakubowska-Branicka z Uniwersytetu Warszawskiego. A więc tak, pani profesor, czy jest jakiś związek, jakaś zależność między wykształceniem biorących te szybkie pożyczki, no właśnie, a tym, że oni biorą te pożyczki, a faktem brania tych pożyczek. Czy w ogóle da się taki portret takiego pożyczkobiorcy namalować słowem?
Tak, czas płynie szybko, więc ja troszeczkę poopowiadam o tych danych z 2016 roku. Otóż tak, z produktu finansowego, jakim są chwilówki, w firmie pożyczkowej najczęściej korzystają respondenci oceniający swoje własne warunki materialne jako złe, co nas nie dziwi. bo to 22%. W rodzinach o dochodach do 649 zł na osobę pracującą w prywatnym gospodarstwie rolnym to 20,5%, rolnicy 13%, renciści 13%, osoby, które mają wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne 9% bądź zasadnicze zawodowe. Chwilówki najczęściej w tym 2016 roku brali respondenci starsi w wieku 55-64 lata 10% i mieszkańcy miast powyżej 500 tysięcy. Dalej powiem tak. W spiralę zadłużenia najczęściej wpadają ludzie, którzy biorą chwilówki w firmach pożyczkowych. Bo to 35,5%. Ale również ci, którzy korzystają z kredytów i pożyczek w bankach. 31%. Ci, którzy pożyczają od rodziny bądź od znajomych, znacznie rzadziej mają takie kłopoty. W Krajowym Rejestrze Długów znalazło się 72% respondentów biorących chwilówki. Czyli to jest ewidentnie, jednak pominąwszy tych, którzy biorą właśnie na iPhone i sneakersy, prawda, to jednak jest ewidentnie ta grupa najuboższych. Ale jednocześnie większość respondentów korzystających z usług firm pożyczkowych nie ma do tych firm zaufania.
No tak.
60% nie ma zaufania do tych firm.
Czyli można powiedzieć, że czują się zmuszeni tam pójść.
Czują się zmuszeni. Ale zaraz powiem, w jakim celu biorą pożyczki, brali pożyczki w 2016 roku, ale przypuszczam, że to niewiele się zmieniło. Ponad połowę badanych również nie poleciłaby usług firm pożyczkowych rodzinie ani znajomym. Ponad połowa. Także, no ale też ponad połowa nie czyta umów.
No tak.
No tak. Natomiast na co? W jakim celu? Zakup żywności. 17,4%. To było pytanie wielokrotnego wyboru. Także tutaj nie będzie nam się sumowało do 100. Powtórzę raz jeszcze. Zakup żywności 17,4%. Zapłata rachunków 14,6%. Opłacenie leczenia i zakup leków 13,1%. No zaplanowane remonty, na przykład mieszkania 10%, nagle nieprzewidziane wydatki, na przykład naprawy 6,8%, no ale edukacja dzieci, zakup podręczników prawie 7%.
Tak, no dzisiaj na podręczniki są świadczenia, więc...
Mhm. No właśnie, to są naprawdę podstawowe. No ale też tam była taka kategoria zakup podstawowych rzeczy dla najbliższych, na przykład ubrania dla dzieci. Prawie 5%. Czyli to jest naprawdę na zaspokojenie takich absolutnie podstawowych potrzeb. Czyli to jest tak, jak Topol śpiewał, prawda? Gdybym był bogaty, to bym tam żonie kupił tam te kury, coś tam, jakieś indyki. Ona by tak sobie, prawda, była panią na tym gospodarstwie. Więc tutaj mamy, to jest naprawdę duży problem, bo to jest problem ubóstwa i no właśnie, on nie jest strukturalnie rozwiązany. Ja nie wiem, czy on może być strukturalnie rozwiązany, bo tutaj te takie tanie, krótkie pożyczki pewnie byłyby takim wyjściem.
Pani profesor, a jako socjolog, jak pani tłumaczy to, że wśród chwilówkobiorców jest tak duży odsetek mieszkańców dużych miast, powyżej 500 tysięcy?
Dobre pytanie. To nie są centra ubóstwa, niewątpliwie. A może właśnie jakaś część ludzi mieszkających w dużych miastach, wielkich miastach cierpi taki niedostatek? No tak, to jest ważne pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć, ale to jest ważne pytanie, które skłania do myślenia.
A według pani profesor decyzja o wzięciu takiej szybkiej pożyczki jest bardziej taką decyzją racjonalną, przemyślaną, czy jednak emocjonalną?
To znaczy, ja myślę, że ze strony dużej liczby ludzi jest to decyzja racjonalna, bo jeżeli są te krótkie, takie 3-miesięczne pożyczki, które są najbardziej popularne, tak jak mówię w tej chwili, to jest właśnie tam, dziecku trzeba coś kupić, prawda, trzeba coś, jakąś dziurę załatać finansową. Jeżeli ktoś jest w stanie tę pożyczkę w tym terminie spłacić, to jest dosyć bezpieczne. To jest jakieś wyjście z sytuacji, bo to stosunkowo, znaczy wtedy ten procent nie jest rzeczywiście taki dewastujący.
Powiedziała pani wcześniej, że w którymś kraju funkcjonuje jakiś...
W Indiach była nagroda, tak. Był nagroda Nobla, była na właśnie ekonomista, prawda, stworzył cały system takich krótkich pożyczek, na przetrwanie, ale też przede wszystkim na założenie biznesu takiego małego. I to znakomicie funkcjonowało, więc to by miało, no tak, ale to rzeczywiście to on nie pomyślał o tym jako o własnym interesie, prawda? Tylko o systemie, który ma pomagać ludziom, a jednocześnie nakręcać gospodarkę. Więc tutaj... No tak, ale tak jak jesteśmy w naszej rzeczywistości, to ja myślę, że jednak przeregulowanie tego systemu pozabankowego, czyli dalsze wykluczenie osób nieposiadających zdolności kredytowej, no jest niekorzystne. Dlatego, że to jest zepchnięcie tych osób do szarej strefy.
Tak jak pani gdzieś zauważyła, że ta likwidacja legalnego sektora pożyczkowego nie spowoduje, nie sprawi, że biedni ludzie przestaną potrzebować pieniędzy.
Na pewno nie sprawi. No dobrze, to pewnie jakaś puenta by się przydała. To znaczy, tu oczywiście różne są, znaczy niezależnie od tego, że żyjemy w tym obszarze, gdzie jeśli chodzi o system polityczny, żyjemy w demokracji liberalnej. No i tutaj też pewnie trzeba jakieś, jak mówimy o liberalizmie, to znaczy bardzo, bardzo jest to niepokojące i dla mnie irytujące. Jak mówi się o państwie liberalnym, to gdzieś plączą się różne definicje, bo polityczny system liberalny to jest system praw człowieka. Czyli mamy prawa człowieka, wola większości jest ograniczona prawami jednostki, prawda? I to jest liberalizm polityczny. Ale jednocześnie mówiąc liberalizm, często mamy na myśli liberalizm gospodarczy, czyli taki zupełnie wolny rynek, takie urządzenie, prawda, państwa. No więc to tak naprawdę ten liberalizm gospodarczy jest często w opozycji do liberalizmu politycznego, który mówi o zaspokojeniu praw jednostki, również praw ekonomicznych. Natomiast w myśleniu, no to tak, jak się słucha, prawda, dyskursu społecznego, ale również politycznego, to gdzieś tam te terminy i pojęcia z nimi związane plączą się, a nie powinny. To znaczy ja myślę, że... Znaczy, przynajmniej ja, ale oczywiście nie tylko ja, jestem zwolenniczką takiego systemu gospodarczego, no socjaldemokratycznego, bardzo wysokie, no tak jak państwa skandynawskie, prawda? Bardzo wysokie podatki, ale jednocześnie zabezpieczenie dobrostanu tych, którzy najgorzej sobie radzą na rynku ekonomicznym. I to jest oczywiście, i tam też demokracja cieszy się największym poparciem, system demokratyczny cieszy się największym poparciem, bo nie ma wykluczenia ekonomicznego.
No i tu chyba postawimy kropkę, pani profesor. Dobry moment na postawienie kropki w naszej rozmowie?
No jeżeli pan redaktor uważa, że takie podsumowanie jest tym, które jest satysfakcjonujące,
no nie będę na siłę szukał jakiegoś efektownego bon motu. Myślę, że to ku refleksji zostawimy słuchaczom, czy to byłby dobry kierunek, w którym mogłaby pójść gospodarka i system prawny w naszym kraju. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, że gościem tej audycji była profesor Iwona Jakubowska-Branicka z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, także Katedry Historii Idei i Antropologii Kulturowej. Jeszcze miły obowiązek pani zostawię, zapowiedzenie ostatniej piosenki zespół ABBA i też o pieniądzach.
Ale zanim zapowiem, bardzo dziękuję panie redaktorze za przemiłą rozmowę. Dziękuję słuchaczom za to, że mam nadzieję wysłuchali naszej rozmowy. A ostatnia piosenka to Many, Many, ABBA.
Tak.
I... A właśnie trzy razy, many, 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 ABBA.
O jeden raz więcej niż przy piosence Lizy
Minnelli. Więcej, tak.
No dobrze, dziękujemy bardzo. Łukasz Kurzawski zrealizował, Rafał Regulski poprowadził, a gościem była profesor Iwona Jakubowska-Branicka. Żegnamy się utworem zespołu ABBA. Audycja już wkrótce na naszej stronie internetowej. Dobranoc.
Zachodzie.